ale jest nowy gość, więc jest zmiana w popołudniu. Jakub Maciejewski, szef działu Kultura Tygodnika Gazeta Polska. Dzień dobry.
Kłaniam się Państwu, witam.
Obiecałem Państwu rozmowę o sprawach międzynarodowych i tak się stanie, ale my szybko z panem redaktorem ustalili, że kiedyś popełnił tekst o pewnym reżyserze Patryku Wedze. I teraz Patryk Wega zdaje się, no, ma film, który ma zmienić system polityczny w Polsce.
Tak, to już jest kolejny film, który zmieni system polityczny, bo Tomasz Sekielski już taki film nakręcił, Wojciech, każąc na siebie mówić, Wojtek Smarzowski nakręcił taki film. Te filmy tak wywracają scenę polityczną, że wzmacnia się prawa strona, mobilizuje się, czując, że jest jakiś tutaj taki szturm na pewne wartości. No film Wegi, myślę, że będzie na pewno bardzo wyrazisty, na pewno był szybko nakręcony.
To miało być o politykach, tylko nie pamiętam tytułu. Polityka tak się nazywa, czy jak się nazywa?
Nawet nie wiem, on jest jeszcze nieskończony. Ostatnio tam jakieś sceny są dogrywane. Na pewno był kręcony bardzo szybko, z tego słynie Wega, że on ma taki trochę styl jak Bareja w latach 70. i 80., kręcone z ręki, szybko. To tam czasem na montażu może traci. Natomiast te filmy mają jasny przekaz i może dziwić z jednej strony to, że Wega miał na swoim koncie filmy, które broniły wartości konserwatywnych. Znaczy atakowały i wyszydzały taki pseudopostęp, tak jak to było w Botoksie, prawda, tam aborcja, czy takie kult ciała za wszelką cenę, kosztem zdrowia, kosztem pieniędzy, uczciwości, wszystkiego. Więc faktycznie wiele osób sądziło, że Wega prezentuje jakąś spójną taką linię ideową i że nawet w wywiadach radiowych mówił o swoim przywiązaniu do chrześcijaństwa. Ale dajmy jeszcze Wedze szansę. Ten film może nie będzie taki jednostronny. Może Wega tylko podkręca napięcie, a będą pokazane różne oblicza polskiej polityki.
To zobaczymy. Wiem jak na razie, że Mateusza Morawieckiego w tym filmie zagra pan Marcin Bosak. To jest polski aktor filmowy, teatralny i teatru telewizji, związany z Teatrem Studio w Warszawie. I rzeczywiście Patryk Wega podgrzewa atmosferę dookoła tego filmu, który nazywa się Polityka. To nawet dobrze pamiętałem, ale rzeczywiście mówisz o tym no nie przywiązaniu być może, ale o tym kierowaniu swoich dzieł w stronę wartości konserwatywnych. Nawet Patryk Wega dostał całkiem niedawno tytuł Człowieka Roku miesięcznika Nowe Państwo, czyli bardzo konserwatywnego miesięcznika, będącego częścią strefy wolnego słowa, tak jak Tygodnik Gazeta Polska. No teraz pytanie, czy po tym filmie nie trzeba będzie odbierać nagrody?
Nie no, nagrodę się przyznaje za dotychczasowe osiągnięcia. Nie nadaliśmy nazwy ulicy, nazwy Patryka Wegi, tak jak jest lotnisko Bolka, znaczy Lecha Wałęsy w Gdańsku, prawda? No to nadaje się po wsze czas, a potem ten człowiek może się kompromitować i kompromitować. Nie no, nagrodę się przyznaje za dotychczasowe osiągnięcia, a Patryk Wega kręci on zawsze filmy z jedną wyrazistą tezą. Ona się czasem może pokazać na końcu, czasem jest wiadomo od początku. I te jego wyraziste tezy do tej pory były naprawdę dla nas wartościowe. To znaczy w służbach specjalnych Wega pokazał coś, w filmie pod tytułem Służby Specjalne, pokazał coś, na co się naprawdę niewielu celebrytów czy członków artystycznego establishmentu porywało. Pokazał, że służby tak naprawdę są na pasku postubeckich interesów. I to było szokujące. Do pewnego momentu są tam w tym filmie, wydawałoby się, drwiny z Macierewicza, z lustracji, z likwidacji WSI, a w ostatnich scenach padają takie słowa, które to wszystko odkręcają. Zobaczymy, jaka będzie teza tutaj. Gdyby to był taki film jednoznacznie antyprawicowy, myślę, że tytuł mógłby być inny. Natomiast te wyraziste tezy Wegi mają trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Może się więc zdarzyć i ja tutaj bym, może nie kokosy przeciwko orzechom, ale coś bym mógł tutaj postawić, założyć się, że będzie to film, który odbiorcy przeczytają, obejrzą jako krytyka polityki w ogóle, jako pewnej prymitywnej, takiej dwulicowej, a nie, że przychodzi do opozycji, to tworzyła rząd nadal, już od kilku lat, równocześnie z nową koalicją. Był taki moment, Mołdawianie się bodajże 10 czy 9 czerwca obudzili w kraju, który miał dwa rządy i dwóch prezydentów. Żaden z tych obozów władzy nie uznawał drugiego i zaczęły się przepychanki o resorty siłowe, wojsko ogłosiło neutralność. No było takie napięcie, które groziło jakąś eskalacją. Republika Naddniestrza, ta separatystyczna, nieuznawana przez nikogo na świecie, nawet przez Rosję, no coś na wzór Donbasu, tylko że już zamrożony konflikt tam jest, wystosowała apele o spokój, no które w ustach separatystów brzmią trochę cynicznie, czasem groźnie. Natomiast, co ważne, zanim doszło do tego egzotycznego sojuszu prozachodniej partii AKUM i proputinowskiej partii socjalistów Republiki Mołdawii, do Kiszyniowa, do stolicy kraju, zjechali przedstawiciele Waszyngtonu, Brukseli i Moskwy i oni się dogadali. Oni naciskali na swoich zwolenników w parlamencie, w 101-osobowym parlamencie europejskim, żeby zawiązali sojusz przeciwko Plachotniukowi. Ten egzotyczny sojusz, ta koalicja, podjęła natychmiast uchwały deoligarchizujące kraj. Więc to jest sojusz doraźny, bo obie strony, Zachód i Wschód, uznały, że Plachotniuk, oligarcha, mafiozo, jest najgorszym elementem i warto się tu z diabłem porozumieć.
Chociaż jak podkreślają eksperci, decyzja o tym, że partia demokratyczna oddaje władzę, została podjęta po tym, jak Plachotniuk spotkał się z ambasadorem USA w Mołdawii, jak rozumiem, panem Hoganem, i tam zapadły dla niego jakieś, tak przynajmniej podejrzewają eksperci, obietnice, że jego majątek, jego pozycja nie będzie naruszona. Albo bezpieczeństwo osobiste.
Tak, Plachotniuk, który od 5 lat rządzi niemalże niepodzielnie Mołdawią, przekupując sąd konstytucyjny, sąd najwyższy, samorządy. Kiedy zawiązała się ta specyficzna koalicja, nie oddawał władzy, zaczął po pierwsze kompromitować Igora Dodona, prorosyjskiego prezydenta, i kompromitować, drodzy państwo, faktycznie spektakularnie, bo opublikował nagrania, w których Igor Dodon proponuje mu, prezydent kraju proponuje federalizację, tak to się nazywa, ale generalnie podział kraju. Podział na wpływy rosyjskie i ciut prozachodnich, ale Rosjanie mieliby gigantyczną przewagę. I Dodon obiecuje w zamian za to Plachotniukowi, obiecuje wsparcie z Moskwy. Setki tysięcy dolarów na działania polityczne. I Plachotniuk odmawia. Więc ten oligarcha o mafijnym obliczu okazuje się w tej samej lidze zła i szkodliwości dla kraju, co Igor Dodon, który dziś jest prezydentem, którego partia dziś jest w obozie rządowym. I ja się zastanawiam, czy Zachód nie pchnął uczciwej partii, bloku politycznego AKUM, nie pchnął w ręce rosyjskiego niedźwiedzia, i kiedy Plachotniuk zostanie odsunięty już doszczętnie, to czy ten rosyjski niedźwiedź nie zje prozachodniego bloku politycznego?
A mówisz to z pewną werwą i z pewnym zaangażowaniem, bo często na Mołdawię jeździsz i nawet masz pewnie jakieś swoje osobiste przyjaźnie z politykami AKUM.
Trzeba przyznać, że ta elita bloku politycznego AKUM jest wykształcona na zachodnich uczelniach, zna języki. To są ludzie wysokiej kultury, którzy pracowali na Zachodzie w Banku Światowym, w ambasadzie amerykańskiej. To są ludzie, którzy przyjechali do Mołdawii, wiedząc, że będą zarabiali 10-50 razy mniej niż na Zachodzie, a jako ministrowie nawet, prawda? Więc to są faktycznie ludzie ideowo zaangażowani. Nie wiemy do końca, jakie słowa padły z ust unijnego komisarza i dyrektora sekretariatu stanu USA w rozmowie za zamkniętymi drzwiami, że ci autentycznie prozachodni Mołdawianie zgodzili się na sojusz z rosyjskimi marionetkami. Ja tylko powiem, że Igor Dodon to jest taką marionetką i pośmiewiskiem Mołdawii i Rosji, że Putin na publicznych konferencjach politycznych potrafi opowiadać dowcipy o Dodonie. Putin też po lutowych wyborach w Mołdawii wezwał nie tylko prezydenta na dywanik, żeby go tam poinstruować, ale wezwał 35 posłów partii socjalistycznej do Dumy, żeby oni tam odebrali od rosyjskich parlamentarzystów instrukcje, jak mają się zachowywać. To jest nie tylko zadaniowanie tych marionetek, to jest też upokarzanie ich, bo można zadaniować dyskretnie, a można demonstrować, oto moje zabawki, jadą do Mołdawii rządzić w moim imieniu.
Nie wiemy, co się potem stanie z tym blokiem Akum, a jak to wpłynie na Naddniestrze, nad tą enklawę, gdzie już Rosja wprost ją kontroluje.
Zauważmy, że tych enklaw przybywa. Co kilka lat Rosja gdzieś odpala takie środowisko swoich separatystów w imieniu obrony mniejszości rosyjskiej na danym terenie. Abchazja, Osetia w północnej Gruzji. Górski Karabach też na Kaukazie, Donbas od 2015 roku, Naddniestrze 92. I to są tacy veto playerzy w polityce tych krajów. To znaczy, ani Naddniestrze, ani Donbas, ani Osetia i inne te separatystyczne republiki nigdzie nie uznawane, nie odniosły sukcesu w formowaniu politycznym tych krajów, od których się odrywały. Tak? Donbas nie wpływa na wybory w Kijowie, nie obsadza swoich ministerstw, tak samo Naddniestrze w Mołdawii. Ale to są veto playerzy, którzy mogą bardzo wiele zatrzymać ruchów politycznych z Kijowa, Kiszyniowa czy Tbilisi. Kiedy te kraje chcą przystępować do struktur międzynarodowych, kiedy próbują stabilizować swoją walutę lub organizują wybory polityczne, wtedy aktywują się ci rosyjscy obywatele w nieuznawanych republikach i mają bardzo szerokie pole manewru do destabilizacji. Natomiast obecnie Naddniestrze może popierać nowy układ polityczny, w którym jednak, choć premierem jest Maja Sandu, ta prozachodnia polityk, to dominują socjaliści. Wzięli większość ministerstw, właściwie z ważnych tylko MSW zostało w partii Akum. Socjaliści, ci prorosyjscy, wylewają się do instytucji państwowych, więc Naddniestrze to w pewien sposób popiera. I jest taki czarny scenariusz, że w jakiś sposób dojdzie do federalizacji Mołdawii, podzielenie jej na 7 okręgów, w tym Naddniestrze, i one będą niejako podejmować decyzje, prawda, mieć swoich przedstawicieli. No ja bym powiedział, niezły program jak na Platformę Obywatelską.
Znamy ten program, zresztą nawet kiedyś ten program byliśmy łaskawi opublikować na stronach Radia Wnet, za co spadły na nas pochwały i krytyka. To już kto krytykował, kto chwalił.
Czyli jak wykradnę podobny program gdzieś z Kiszyniowa, przywiążę do Radia Wnet.
Tak jest, my opublikujemy, bo takie mamy zwyczaj dziennikarski, że nie chowamy, jak co po niektórzy dokumenty dostajemy, tylko je publikujemy. To może pod adresem niektórych kolegów z niektórych dzienników szpila, ale to nieistotne. A Plachotniuk, bo on jednak był siłą, ma swoich ludzi, ma swoją partię. Co się teraz z tą partią stanie? Ona będzie twoim zdaniem wypchnięta z mołdawskiej sceny politycznej?
Do 14 czerwca Plachotniuk się co prawda cofał, ale powiedzmy obrazowo jego wojsko cofało się w sposób uporządkowany. On obiecywał pewne rzeczy Moskwie, żeby uzyskać poparcie Putina. Nie udało się, to wysłał swojego krewnego do Waszyngtonu. Adrian Kandu poleciał rozmawiać ze swoimi lobbystami w stolicy USA. I kiedy to odniosło fiasko, to faktycznie oddał władzę, przyszedł do opozycji i z jednej strony ma wiele urzędów. No, Sąd Konstytucyjny potrafił w godzinę odwołać prezydenta, znaczy zawiesić go, potrafił rozwiązać parlament. Sąd Najwyższy potrafił unieważnić wybory, gdy przeciwnicy Plachotniuka wygrywali te wybory. Tak było w zeszłym roku podczas wyborów samorządowych.
Będzie to całą władzę, da się szybko z administracji usunąć.
No właśnie, da się w jakiś sposób usunąć, bo wiadomo, gdzie ona spoczywa. Natomiast po stronie Plachotniuka są pieniądze i ja tu jestem pełen uznania dla technik władzy u oligarchów, bo oni są w stanie reagować szybko, zmieniać sojusze, pozyskiwać nowych sprzymierzeńców, a wiadomo, demokracje potrzebują w tych młynach to swoich przemielić. I już stała się dziwna rzecz. Bardzo skorumpowany polityk Renato Ussati, o nim by można długo opowiadać, bo jego historie korupcji zasługują na osobną powieść, został uniewinniony znaczy prokuratura zawiesiła nakaz aresztowania go za to, że zlecił zabójstwo innego rosyjskiego oligarchy. Plachotniuk Usatiego, można powiedzieć obrazowo, wyrzucił z kraju, a teraz Usati wraca. Czy sam wraca, czy w jakiś sposób Plachotniuk tu nie szuka nowych dróg pozyskania sprzymierzeńców. Mołdawii warto się przyglądać z kilku względów. Tam widzimy, jakie są siły Zachodu i Wschodu w ogóle. Tamte siły się ścierają, dziś się dogadały. Możemy więc ekstrapolować to na inne tereny obszaru postsowieckiego. Dodatkowo w malutkiej Mołdawii, którą da się jakby nauczyć, poznać, bo ma niewiele środowisk politycznych, niewiele nawet mieszkańców, ale działają te same mechanizmy, co na Ukrainie, co
w Gruzji.
Tak, co w Gruzji i w ogóle na tym terenie postsowieckim, postkomunistycznym. Więc,
a może nawet na Łotwie.
Nawet niestety troszeczkę w Prybałtyce, jak to mówią Rosjanie, też. W każdym razie tej Mołdawii warto się przyglądać, też z tego powodu, że Mołdawia nie zrobiła takich postępów w dekomunizacji, w desowietyzacji i można by sobie wyobrazić Polskę, co by było, gdybyśmy nie zrzucali pomników komunistycznych. Wyborcza tak postulowała kiedyś, nie burzmy pomników, stawiajmy nowe. I ja dzisiaj w Mołdawii widzę, jak bolszewicki morderca, przywódca Herrschtbandy na pograniczu sowiecko-mołdawskim ma gigantyczny pomnik przed hotelem Kosmos, konny na wielkim piedestale i on z tego pomnika spogląda na pomnik postawiony niedawno, pomnik ofiar komunizmu. Jaka to ironia, chichot historii, prawda? Więc tam w tej Mołdawii te patologie się sprzęgły i warto je odnotowywać, bo można je odnosić do innych krajów.
Na Białorusi też nie zburzono większości pomników sowieckich. W zasadzie wszystkie stoją i Lenin, i chyba nawet Cierszyńskiego można na Białorusi gdzieś znaleźć, jakby dobrze poszukać, o ile pamięć mnie nie myli. No dobrze, też na koniec może zapytam przewrotnie, ale może to będą dobrzy komuniści z tejże partii socjalistycznej, może to będzie taki nasz Leszek Miller i wspaniały prezydent Kwaśniewski, którzy wprowadzą Mołdawię do Unii Europejskiej.
Jak mówiłem, Mołdawia to jest taka gorsza wersja systemu politycznego niż w pozostałych krajach. No i niestety trudno w ogóle znaleźć dobrych komunistów. Ja nigdy nie znalazłem. Może to by się udało kogoś tam by wymienić. Natomiast tam komuniści czy socjaliści są przede wszystkim prorosyjscy. To do bólu powiedziane. Oni są nawet, no, nawet można powiedzieć, że są Rosjanami, a nie że są prorosyjscy. Połowa ludności Mołdawii to jest w pierwszej kolejności rosyjskojęzyczna, ewentualnie zna rumuńskie, czy jak to mówią, mołdawski. Więc to jest grupa wpływu Władimira Putina. Teraz doszło do jakiegoś handlu między Waszyngtonem, Brukselą i można mieć tylko nadzieję, że Zachód nie zdradzi bloku politycznego AKUM, skoro wepchnął go w ramiona niedźwiedzia. I gdy partia Plachotniuka już odejdzie w ogóle z tych ośrodków władzy, z instytucji państwowych, zostaną na placu boju dwie partie, tak? Ta pozbawiona zewnętrznego finansowania, skorumpowanych oligarchów, blok polityczny AKUM i ta będąca częścią tego oligarchicznego systemu, będąca częścią tego rosyjskiego interesu, przemytu i tak dalej, Partia Socjalistów Republiki Mołdawii. Jeśli wtedy Zachód opuści blok polityczny AKUM, bo uznał, że Plachotniuk jest odsunięty i nic już więcej nie trzeba, no to prozachodni politycy, a wraz z nimi wielu poczciwych prozachodnich Mołdawian zostanie pożartych.
Szczególnie, że wedle sondaży socjaliści, ci prorosyjscy socjaliści, komuniści mają bardzo duże poparcie.
Mają duże poparcie, zwłaszcza, że teraz rozgrywa się w tej sferze PR-u medialnego w Mołdawii taki przekonywanie, kto obalił Plachotniuka. On jest w Mołdawii nazywany lalkarzem, no kojarzy się z takim największym złem. Nikt nie wierzył, że uda się go odsunąć od władzy. Znaczy, politycy partii AKUM mówili w lutym, że się uda. Mało kto im wierzył, ale nikt nie był w stanie przewidzieć, że uda się go obalić przez porozumienie z Rosjanami właściwie. Więc cóż można powiedzieć? No przede wszystkim Przede wszystkim Rosjanie mają wsparcie tych funduszy z Rosji. Mają wsparcie poprzez fałszerstwa wyborcze.
Czyli kiedy ta taktyczna, bo wszyscy mówią, że to jest taktyczna koalicja socjalistów z AKUM się skończy, no to i przyjdą wybory, no to zwycięzca pewnie będzie jeden.
Wiele wskazuje na to, że właśnie socjaliści będą zwycięzcami. Ich taki pomniejszy rywal, który miał im odebrać głosy, Ilan Shor, skazany zresztą na 7,5 roku więzienia za współkradzież stulecia z banków mołdawskich 5 lat temu. Więc będzie plachotniuk walczył jakimiś tam nieformalnymi metodami. Natomiast powtórzę swoją tezę, którą od 3,5 miesiąca staram się właśnie w mediach przekazywać słuchaczom, widzom, czytelnikom, że szalenie nawaliła OBWE, która obserwuje wybory. Szalenie nawaliła, bo na 35 stron raportu o wyborach, tak bardzo sfałszowanych jak chyba nigdy wcześniej, o tych fałszerstwach wspominała po jednym zdaniu, tak? O 35 tysiącach pasażerów nielegalnie głosujących poprzez przekupstwa w tym 35-stronicowym raporcie OBWE wspomniała jednym zdaniem i to takim niepewnym.
Dlaczego? A ty wiesz dlaczego?
No wiadomo, że tam Rosjanie też naciskają. Ale...
Takie, że jest głosowanie i zawsze delegacja rosyjska mówi jedno, a po drugie te systemy, czy metody OBWE są bardzo zawodne.
Jeśli OBWE chwali Mołdawię za to, że tyle kobiet startowało, tyle się dostało i te feministyczne statystyki są policzone no co do komórki kobiet startujących czy głosujących, a nie można policzyć, ile było dodrukowanych kart, a to każdy dzieciak z przedszkola zrobi, bo to jest odjęcie. 1 400 000 kart wrzucono, 1 300 000 osób głosowało. To każdy policzy, że 100 tysięcy kart dodrukowano, tak? No OBWE nie jest w stanie tego zrobić, a ich raport to jest takie rozliczenie faktury. Byliśmy, zrobiliśmy, nara. A tymczasem, jeśli będą następne wybory, to w przypadku niefałszowania tych wyborów blok polityczny AKUM ma szansę, jeśli nawet nie zdobyć władzy, to pokazać Mołdawianom, że jest potężną siłą polityczną opartą na prawdziwym poparciu ludzi. Nie na przekupstwach, nie na autobusach z Naddniestrza, nie na kasie od Putina, ale na autentycznym poparciu społeczeństwa. To jest silna legitymizacja, więc uczciwość tych wyborów, postawa OBWE jest kluczowa pomiędzy Rumunią a Ukrainą.
Powiedział Kość Jakub Maciejewski, szef działu Kultura w tygodniku Gazeta Polska i mam nadzieję, że nie opuszczę jeszcze studia, bo być może uda nam się w trzech razem z Miłoszem Lodowskim porozmawiać trochę o tym, co nadchodzi w starciu ideologicznym, w starciu cywilizacji, no ale to za chwilę, zanim ta chwila nastąpi, to pora na przerwę muzyczną, a zwykle po godzinie 17 następuje moment, żeby zagrać Częstochrę, czyli piosenkę wybraną przez